Bogu, Ojcu Niebieskiemu, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Cieszę się, że dożyłem też tego dnia razem z wami, możemy być na tym miejscu, co prawda z naszym miłym, młodym bratem Pawłem. Jeżeli tak mogę, tak woli ścisłości, podziwiam brata Waldka za pamięć, że tak pamięta nasze imiona, nazwiska. Ja tylko tak chciałbym wspomnieć, że obecnie mieszkam w Legnicy, faktem jest, że nas często mylą z Wrocławiem, często mówią o Darek z Wrocławia, bo z Wrocławiem jesteśmy, my jako rodzina, jesteśmy bardzo związani. Ale tak ogólnie, jeśli mogę jeszcze dopowiedzieć, pochodzimy z Solca Kujawskiego. Jeżeli ktoś zna Solec, był kiedyś w Solcu, to pochodzimy z Solca Kujawskiego. Ale nie to jest najistotniejsze, bo najistotniejsze jest to, aby mieć serce takie jak Jezus. Bez względu na to, gdzie mieszkamy, gdzie mieszkaliśmy i cokolwiek przeżyliśmy. Nie to, co za nami, ale to, co przed nami. To, co przed nami wiemy, każdy wie, człowiek, każdy powinien, żyjący powinien sobie zdawać. Przede mną, przed każdym żyjącym jest wieczność. Jaka by nie była, ona będzie. Jest wieczność. Ale jeżeli będziemy mieli serce takie jak Jezus, Jezus mówi, przyjdę do was, wezmę was do siebie. A jeśli odejdziecie, choćby i umarł, Pan Jezus mówi, żyć będzie. Żyć będzie razem z Nim. Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi, który przyniósł nam tę nadzieję. To tylko On mógł to wszystko uczynić. Dlatego też i podzieliłbym się kilkoma fragmentami Słowa Bożego, które tak mi leżą na sercu, które ostatnio przeżywałem też i względem swojej osoby, patrząc na swoje życie, skąd pochodzę, wspomniałem, że pochodzę z Solca, ale każdy z nas na pewno zna sam swoje życie. Nieważne, ja nie chcę może wnikać, kto skąd pochodzi, gdzie tam mieszkał, z jakiej rodziny, ale ja mogę powiedzieć o sobie, że pochodziłem z rodziny rozbitej, gdzie nie miałem ojca od 5 lat i jeśli ktoś coś podobnego przeżywał, to być może wie, co to jest. Jeśli nie, no to nie życzę nikomu, niech Pan Bóg wszystkich błogosławi i da pełnej łaski, mocy ojców, matki, rodziców, dzieci i wszystkich, którzy będą żyli blisko Jezusa Chrystusa. Ale żyjąc w takiej rodzinie, no pochodziłem z rodziny, jestem z rodziny, która, no można powiedzieć, no nie jest wielkiego rodu, nie była wielkiego rodu, a jednak patrząc wstecz mogę powiedzieć, że doświadczyłem czegoś niesamowitego i czytając Słowo Boże, można powiedzieć, odnalazłem tam siebie. Odnalazłem siebie, zobaczyłem siebie, że tam jest coś o mnie też napisane. Tam mogę też znaleźć cząstkę siebie. Myślę, że wiele takich przykładów każdy z nas może znaleźć. Prawda? Niektórzy może próbują się porównać z jakimś idolem świata sportowego. Może ktoś z jakimś idolem świata muzycznego. Może ktoś jeszcze ze innego miejsca, jakiegoś idola by sobie chciał. I bywa tak. Bywa tak i myślę, że może niejednokrotnie w młodości swojej takie myśli mieliśmy, prawda, że chcieliśmy być jak ktoś, a może nawet jako jakiś dany pastor, prawda, też chcieliśmy być jako ten pastor, jako ten sługa Boży. Może ktoś z nas pragnął być jako Dawid. Ale dzisiaj śpiewaliśmy tak piękną pieśń, nie znam tej pieśni, ale aby mieć serce jak Jezus. Tak mi się ta pieśń cały czas przewija, przypomina, że mieć serce jak Jezus. Bardzo ważna pieśń, bardzo istotna treść tej pieśni. I myślę, że kiedy zwrócimy uwagę do Słowa Bożego, a wierzę, że wszyscy zebraliśmy się w imieniu Jezusa Chrystusa wokół Słowa Bożego. Dlatego też czytając to Słowo Boże swego czasu czytałem słowa takie z Psalmu 113. Alleluja! Chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie. Niech imię Pana będzie błogosławione odtąd aż na wieki, od wschodu słońca aż do zachodu. Niech imię Pańskie będzie pochwalone. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. Chwała Jego sięga nad niebiosa. Któż jest tak, któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię. Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swego. Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi Halleluja. I bracia i siostry, ja w pewnym momencie zobaczyłem właśnie w tym wersecie no swoje życie. Popatrzyłem i doceniłem to, co Pan Bóg dla mnie uczynił. Ten psalm, który tak wiele mówi o chwale Bożej. Kiedyś, kiedy czytałem Pismo Święte, wydawało mi się, no tak, tutaj tyle wspaniałych słów, ale Bóg jest gdzieś tam daleko. Nie doświadczałem Go. A teraz, kiedy już można powiedzieć 25 lat, czytam to Słowo Boże i uczę się chodzić za naszym Panem Jezusem Chrystusem i staram się, aby to serce było takie, jak Jezus chce, aby to moje serce było takie, jak On. Doświadczam tego, że siódmy werset tak się bardzo w moim życiu wypełnił. Chociaż przeżywałem różne chwile, chociaż bywało tak, że było bardzo ciężko, chociaż wydawałoby się, że chociaż poszedłem za Jezusem Chrystusem, że chociaż stałem się człowiekiem wierzącym, wyznałem swoją wiarę, czasami doświadczałem takich sytuacji, w których wydawało mi się, że moje życie jest jednak jakby może przez Boga zapomniane, jakby odrzucony, może jako najmniejszy w Kościele, a być może nawet i zapomniany. Czasami takie chwile przechodzą, że być może ktoś z nas tak myślał, myśli, nie wiem w jakim miejscu ktokolwiek z nas się zdarza, znajduje, ale to jest tak jak w podróży, zawsze znajdujemy się w innym miejscu. Tak jak w podróży, tak jak w pielgrzymce za Panem Jezusem Chrystusem przechodzimy różne sytuacje. Kiedy podróżujemy, mijamy, tak jak jechaliśmy do was, no wspaniałe tereny, lasy, potem jeziora, to miejsce się zmieniało. Również też i sytuacje się zmieniały na drodze. Była sytuacja, że gdzieś jesteśmy w zakręcie, jakiś duży samochód jedzie, prawda? Bywa sytuacja niebezpieczna. Tak samo w pielgrzymce za Jezusem Chrystusem są różne sytuacje. Że różnie się czujemy, różne rzeczy przeżywamy. Ale ja mogę złożyć to świadectwo i wierzę, że chociaż dzisiaj, no mogę powiedzieć, że dzisiaj się czuję dużo wzmocniony od Boga, że dużo się czuję bardziej wzmocniony przez Boga, posilony przez to, co przeszedłem. Nie wiem, co będzie później, może kiedyś jeszcze coś przyjdzie, ale jedno mogę powiedzieć, że ten werset siódmy doświadczyłem w swoim życiu, podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swego. I chwała Bogu, naprawdę wiecie, kochani bracia i siostry, ja czuję się, że mogę czuć się pomiędzy wami jako pomiędzy książętami. Mam to prawdziwe odczucie, że Jezus jest królem i On powołuje do narodu kapłańskiego. On powołuje do narodu kapłańskiego nas wszystkich, abyśmy wszyscy byli książątami, abyśmy byli Jego księciami, abyśmy byli Jego narodem królewskim. Tak bardzo nas wywyższył. Nawet w życiu mogę powiedzieć, że codziennym, chociaż czasami różne sytuacje były, bo wiemy, jak jest czasami w pracy, w różnych miejscach. Ludzie żartują sobie, śmieją się, widzą człowieka żyjącego inaczej i próbują go ośmieszyć przed wszystkimi i starają się w jakikolwiek na niego nastać. Bywały sytuacje, że niejednokrotnie uciemiężony przez współpracowników myślałem, że zmieniam pracę, odejdę stamtąd, pójdę gdziekolwiek. A w różne sytuacje trafiłem, w różnych miejscach pracowałem. Ciężko pracowałem, waląc tylko młotkiem, taka prosta praca, że tylko się młotkiem tłukło i nic więcej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że Pan Bóg tak nawet i w życiu doczesnym zmienia, że pracuje wśród kierowników, ludzi, którzy, no powiedzmy, są prowadzącymi firmę akurat. I między takimi ludźmi Pan Bóg postawił mnie dzisiaj, bym mógł pracować i tam świadczyć. Że trzeba było najpierw świadczyć pomiędzy tymi, którzy się śmiali z kogoś, albo ty jesteś młotkowym i tylko młotkiem walisz, nic innego nie potrafisz. Aż po 20 latach Pan Bóg nawet sprawia taką rzecz. Ja nie mówię, że tak zawsze będzie, że wszyscy staniemy się dyrektorami, że wszyscy staniemy się królami jak Dawid, o którym też chcę wspomnieć. Bo Dawid, prawda, przeżywał też takie chwile, że był pastuchem. Był pastuchem i pasł owce. On pasł owce i... No można powiedzieć, wykonywał no jedną z najprostszych prac. Z jedną z najprostszych prac wykonywał, jaka na tamten czas mogła może być powierzona. Chociaż to tylko tak się zawsze wydaje komuś, kto z boku patrzy, prawda? Każda rzecz ma swoje tajniki. I w Księdze Samuela, siódmy rozdział, drugiej Księdze Samuela, chciałbym wspomnieć takie słowa, które są tam zapisane. Druga księga Samuela, 7 rozdział, od 17 wersetu. Gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowy i zgodnie z całym tym objawieniem, poszedł król Dawid i usiadł przed Panem i rzekł: kim ja jestem, Panie Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Można tutaj więcej przeczytać o Dawidzie, ale mniej więcej każdy z nas zna, prawda, historię Dawida. Tutaj on już jest królem, on już jest na swoim dworze, jest wraz z prorokiem, kapłanem Bożym, z Natanem. I kiedy Natan wcześniej możemy, będzie później czas w domach naszych, możemy zobaczyć, ile błogosławieństw wypowiedział Natan o Dawidzie, również też i o tym pragnieniu, jakie Dawid miał. W tym rozdziale jest mowa o tym, jak on zapragnął zbudować dom. Jego serce zapragnęło, zobaczyło, że on mieszka w takim domu, a skrzynia przymierza nie ma takiego porządnego, takiego bardziej trwałego przybytku, tylko ma namiot. Jego serce czegoś więcej zapragnęło dla Boga. Jego serce było bardzo dla Boga. Serce Jezusa, serce nasze, jakie jest? Czego tak naprawdę pragniemy? Jeżeli tylko pragniemy być może chwały dla siebie, jeżeli tylko stanie się naszym celem, być może nasza kariera, może moja praca, może to, co ja osiągnę tutaj na tej ziemi, to być może będę do tego dążył, to osiągnę. Ale wtedy, czy będę mógł powiedzieć: dziękuję Ci Boże, że to wszystko otrzymałem od Ciebie. Bóg tak często właśnie mówi do Izraela, abyście nie powiedzieli: oto moje ramię to zdobyło, prawda? Bóg tak często chciał, żeby i ten naród izraelski, który przecież opierał się na zakonie, można powiedzieć, no na takim zakonie, na literze, która jakby, no litera mówi się, że zabija, a duch ożywia. Ale jakże duchowy to był zakon. Ja myślę, że on był bardzo duchowy. Że tam była potrzebna wiara, uwierzyć Bogu, że jednak nie poprzez wypełnianie tych przykazań, ale to Bóg swoim ramieniem za nami się wstawia. I serce Dawida było takie, które pragnęło dla Boga chwały, aby Bóg był uwielbiony. To kiedy Dawid spojrzał za siebie, przyszedł przed oblicze Pańskie, jest napisane, i aż, nie wiem, z ciężaru, że tak to wszystko doświadczył, aż przyszedł i aż usiadł. Nie padł na twarz, czytamy, nie klęknął, ale aż jakby z takim ociężemiał, jakby taki zachwycony, oniemiały, może aż brakuje mi słów, no bo trudno się teraz postawić w postawie w Dawidzie, prawda? Co on wtedy odczuwał? Ja mogę powiedzieć o sobie, że kiedy popatrzę w swoje życie za siebie, to właśnie skąd pochodzę, to jakim byłem kiedyś, to co ja kiedyś robiłem, a czego doświadczam dzisiaj, to naprawdę wielka chwała dla Boga. Chwała Jezusowi za to wszystko, co nam daje. I Dawid aż usiadł przed Panem. Ja nie mówię, że teraz przy modlitwie to będziemy, o, no to teraz możemy siedzieć i być super rozluźnieni. Nie, myślę, że to był niesamowity ciężar. Ja myślę, że to był niesamowity ciężar. Ciężar tego, co Dawid przeżył. Wygnanie, uniki przed Dzidą, wybór pomiędzy tym, czy zabić Saula, czy tylko odciąć szatę. To jest potworny wybór, to jest niesamowity wybór, to jest niesamowita decyzja, co zrobić z moim wrogiem. Jest w moich rękach. Nie. Boże prawo było ważniejsze niż jego nienawiść, być może nienawiść, nie wiem, trudno się może wczuć w Dawida, że właściwie może raczej nie trudno mówić o nienawiści do Dawida, o nienawiści Dawida do Saula, raczej o jego lęku przed nim i no cóż, no jednak spotkanie z wrogiem, jakby nie było, spotkanie z wrogiem, który nastawał na jego życie i wybór, co ja wybiorę. Niejednokrotnie może staję w sytuacji, że mogę teraz opowiedzieć przeciwko mojemu bratu. O, teraz jest okazja. Teraz jest okazja, mogę coś przeciwko niemu powiedzieć. Teraz ja mogę wyjąć miecz i się rozprawić. A mogę zamilczeć. Mogę powiedzieć: nie, zostawiam to Bogu. Zostawiam to Bogu. To jest niesamowita, trudna, ciężka decyzja. Ja myślę, że poprzez te wszystkie trudy, które Dawid przechodził, on pod tym ciężarem, mając też świadomość tego, że był po prostu pastuchem, pasł owce, a tu stał się królem. Mówi, kim ja jestem, kimże jest mój dom. Tak oddał chwałę Bogu. Panie Boże, gdyż rozciągnąłeś, może przeskoczyłem kilka słów, 19 werset. Ale mało to jeszcze było w Twoich oczach, Panie Boże, gdyż rozciągnąłeś na dom Twojego sługi obietnice Twoje na daleką przyszłość i dałeś mi oglądać przyszłe pokolenie ludzkie. Panie Boże, cóż wtedy ma Ci jeszcze Dawid do powiedzenia? Przecież Ty znasz Twego sługę, Panie Boże. Ze względu na swoją obietnicę i zgodnie ze swoim sercem uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby je poznał Twój sługa. Dlatego wielki jesteś, Panie Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie we wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy. Nie ma Boga oprócz innego, oprócz Niego. Nie ma innego Boga i zobaczmy, że jednak później historia Izraela jest taka, że Bóg właśnie chciał tego, aby Izrael poznał, że On jest Bogiem. Jednak dzieje się inaczej. Bóg też chce, aby i dzisiaj ludzie, wszelkie stworzenie poznało, że On jest Bogiem. Bóg zawsze chce się zwrócić do swojego stworzenia. To jest Ojciec, których pragnie. No myślę, że nie ma, no lub też nie powinno być jakich ojców. Ale no cóż, nie mówmy o tym, co jest wyrodnieniem, ale mówmy o tym, że nie ma ojca, który nie chciałby nie znać swoje dzieci. Nie ma ojca. Mówmy o normalnym, prawdziwym ojcu, nie o tych ojcach, bo to jest pewne zwyrodnienie, pewna rzecz, którą, prawda, której nie akceptuje, nawet się w wielu kręgach, które nawet nie wierzą w Jezusa Chrystusa, nie przyjmują Ewangelii, prawda? Naturą ojca jest to, aby znać swoje dzieci. Dlatego Bóg przemówił do nas jeszcze przez jednego męża, przez Jezusa Chrystusa. I wiecie, kochani, ja tak sobie myślałem właśnie o Dawidzie. Myślałem o tym, co przeżywał Dawid. Myślałem o tym, co przeżywał Dawid. Widziałem siebie w pewnym momencie. Porównałem do Dawida, że no tak Pan Bóg mnie bardzo wielce wywyższył. Myślę, że ja nie oczekuję tego, aby być królem, aby mieć nawet takie stanowisko. Broń Boże, tu nie o to chodzi. To nie jest najistotniejsze, no bo przecież no sami królowie by nie mogą być tylko na ziemi, prawda? No któż by z nas mógł pracować? Ale każdy z nas względem miary, względem zdolności, umiejętności może czuć się wyniesionym ponad niebiosa tego ziemskiego życia, które tak często nam dokucza, ale jest ten mąż, o którym my wiemy dobrze, prawda, o kim chcę wspomnieć, o Jezusie Chrystusie. Jest ten mąż, jeszcze jeden, który jest powiedziane, że jest z rodu Dawidowego. Jest Jezus Chrystus z rodu Dawidowego. On przyszedł i zobaczmy, że Jezus Chrystus, on już nie doświadczył tego, co Dawid. On nie doświadczył tego, co Dawid. Zobaczmy, że człowiek według serca Bożego, którego Bóg wybrał spośród owiec, został tak bardzo wywyższony. A oto Jezus Chrystus, Syn Boży, jaki On miał dział? Jaki dział miał Jezus, Syn Boży, na tej ziemi? Na tej ziemi nie jeden z nas może właśnie chciałby być jak król Dawid. Ale wiecie, kochani, śpiewaliśmy tę pieśń. Daj mi takie serce jak Jezus, abym stał się jak Jezus. Ja też nieraz pragnąłem właśnie w sytuacjach, kiedy ciężko no, było przejść różne chwile. Pragnąłem zmiany tej sytuacji. Ale teraz tak sobie rozumiem, ale być jak Jezus. Dawid o wiele większą chwałę odebrał, będąc królem, prawda? A oto czytamy o Jezusie Chrystusie takie słowa. W Ewangelii Marka w 15 rozdziale, 16 werset i poniżej czytamy takie słowa. a żołnierze zaprowadzili go na zamek. To jest do pretorium. I zwołali cały oddział wojska i ubrali go w purpurę, upletli koronę cierniową i włożyli mu ją na głowę i poczęli go pozdrawiać. Bądź pozdrowiony, królu żydowski. I bili go po głowie trzciną i pluli na niego, a upadając na kolana, bili mu pokłony. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego purpurę i przyodziali go w jego własne szaty i wyprowadzili go na ukrzyżowanie. I oto przed takim Jezusem stoimy. Jesteśmy przed takim Jezusem Chrystusem i wtedy czego ja pragnę? Jakiego stanowiska pragnę? Jakiego poklasku oczekuję? Do kogo pragnę się upodobnić? Myślę, że ta pieśń, która została tak zaśpiewana przed tymi słowami, którymi chciałem się podzielić, myślę, że daje nam wyraźną odpowiedź. Mieć serce jak Jezus. To było w ciele. Tak wcześniej przed nabożeństwem rozmawialiśmy z bratem Waldkiem, padły takie bardzo ciekawe słowa. Potrzebne są tylko trzy gwoździe do zwycięstwa. Trzy gwoździe. A to jest nasze ciało. Ale to prawdziwe, czego my oczekujemy, to jest to, co przed nami. To jest ta wieczność. Tam pójdziemy i tam będziemy już na zawsze z naszym Królem i Bogiem. Jemu więc niech będzie wieczna chwała, a On nas niech tam prowadzi. Niech was błogosławi, niech was posila na tym miejscu, niech was pokrzepia, wzmacnia, udziela łaski, a kiedy przechodzimy różne cierpienia, niech da wytrwanie, niech da nadzieję, niech da pocieszenie, że u Boga naszego Ojca jest odmiana, u Niego jest wieczna, cudowna odmiana. Dlatego też i chcę was zostawić z pozdrowieniami od mojej żony, która pragnęła przyjechać, ale tak słabo się dzisiaj bardzo czuła, od braterstwa Widomskich, od Moniki, która została tam, jesteśmy na takich czasach tutaj w tych lasach Puszczy Noteckiej, od naszego zboru z Legnicy. Niech Pan Bóg was wszystkich błogosławi w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękuję bardzo Panu Bogu, że żyję i że mogę być wśród was. I dziękuję Markowi za pomysł, żebyśmy tutaj przyjechali. Przepraszam, że miałem być tydzień wcześniej, ale nie byłem, ale jestem tydzień później. I przepraszam za to zamieszanie, jakie powstało. Pozdrawiam tą siostrę, o której się dowiedziałem, że słucha nas przez telefon. Czy to prawda? Siostro, pozdrawiamy Ciebie i cieszymy się z Twojego głodu Słowa Bożego. Niech Ci Pan błogosławi. Przeczytamy fragment Ewangelii Mateusza, 14 jest to rozdział tej Ewangelii. Ewangelia według świętego Mateusza, 14 rozdział tej księgi. Ta lampka się nie pali? Dzięki. 14 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza i przeczytamy od 5 wersetu. Chodzi o Heroda. I chciał go zabić, ale bał się ludu, gdyż mieli go za proroka. Teraz mowa o Janie. A gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i spodobała się Herodowi, dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała. A ona za namową matki swojej rzekła, daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu. I przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją matce swojej. I przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je i poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. A gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą i wyszedłszy ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: miejsce to jest puste, godzina już późna, rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. A Jezus im rzekł: nie trzeba, żeby odchodzili. Dajcie wy im jeść. Oni zaś mu powiedzieli: mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby. A on rzekł: przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy i byli nasyceni. I zebrali z pozostałych odrobin 12 pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było około 5000 mężów, oprócz niewiast i dzieci. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi, pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu i o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o 4 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. Herod zabrał swojemu bratu piękną żonę i uczynił ją swoją własną. Boży sługa Jan był na tyle odważny, że nawet ten fakt, że uczynił to król, nie zatrzymał go przed tym, ażeby to zło, które zostało dokonane przez rządzącego króla, zostało przez niego skonfrontowane. On miał odwagę zwrócić uwagę nawet królowi. My czasami jesteśmy zbyt ułożeni, jesteśmy zbyt politycznie poprawni, gdy widzimy zło, które dzieje się wokół nas. Tym bardziej, jeżeli jest to czynione zło przez kogoś, kto jest naszym zwierzchnikiem. Wyobraźmy sobie, jak mógł się czuć król. Od jego chcenia zależało życie lub śmierć jego poddanych. I nagle taki jakiś człowiek, dziwaczny, dziwnie się zachowujący, robiący dziwne rzeczy, jedzący dziwne rzeczy, dziwnie ubrany, gdzieś tam na odludziu śmie komuś takiemu, jak król, zwracać uwagę. Wiadomo, jaki mógł być scenariusz. Wiemy, że król wtrącił go do więzienia, chciał go zabić, ale z drugiej strony, jak obecnie nam panujący politycy, bardzo uważał na tak zwaną opinię publiczną. Jaki odniesie to skutek, jak zareaguje na to naród, lud? Chociaż Jan bardzo przeszkadzał temu królowi, Herodowi, to jednak było coś w Herodzie, co sprawiało, że chciał tego Jana w pewnych momentach słuchać. I myślę, że chociaż nie lubił prawdy, czy my mówimy, że jesteśmy za prawdą, my chcemy prawdy, ale takiej prawdy o kimś. Ale gdy prawda jest mówiona o mnie i o tobie, to tak bardzo jej nie lubimy, a tym bardziej kogoś, to tę prawdę, nawet z dobrych motywów, próbuje nam powiedzieć, prawda? Ale z drugiej strony jest w nas coś, co pociąga nas do prawdy. Pomimo tego, że niekoniecznie lubimy
I nie tęsknimy za takimi chwilami, gdy ta prawda o nas jest nam odsłaniana, objawiana. Bóg mówił do tego króla, do Heroda, poprzez swojego człowieka, który się nazywał Jan Chrzciciel. I chcę powiedzieć, że Bóg mówi do każdego z nas, do ciebie i do mnie. Mówi przez swoje słowo, mówi przez wydarzenia w moim i twoim życiu, mówi przez ludzi, nawet takich, którzy w Niego nie wierzą. Często używa ich do tego, żeby powiedzieć prawdę o mnie i o tobie. Prawdę do ciebie i do mnie. Jeżeli Bóg zechciał coś do ciebie powiedzieć, czy też mówi do ciebie, to uważaj. To nie oznacza, że ciągle będzie ten jego przekaz wobec ciebie skierowany i ciągle będzie do ciebie dochodził. Gdy Bóg mówi, to lepiej zrobisz, gdy zaczniesz słuchać. Czasami my próbujemy tę prawdę w jakiś sposób tak zagłaskać, czy próbujemy pójść na kompromis z tym, o czym wiemy, że Bóg do nas mówi. Chcemy wyjść z tej sytuacji niewygodnej na zasadzie kompromisu. Jeżeli będziesz próbował rozwiązać tą Bożą prawdę, którą do ciebie przekazuje w tym momencie życia, w jakim jesteś, poprzez pójście na kompromis, to się źle skończy. Ostatecznie targniesz się na ten głos, który przynosi ci tą prawdę. Tak zrobił Herod. Zdecydował się ostatecznie zabić człowieka, który mówił mu prawdę. To niebezpieczna zabawa. Próbować na zasadzie kompromisu radzić sobie z prawdą, którą Bóg do ciebie i do mnie kieruje. Popatrzmy na chwilę, przez chwilę na uczniów Jana. Dla tych uczniów, dla tych młodych ludzi, Jan był takim Bożym człowiekiem. Dla nich Jan to był facet, który chodził z Bogiem. Przychodziły go słuchać tysiące ludzi. Tysiące z nich dawało się ochrzcić. Dla nich był bohaterem. To był ich mistrz. A teraz muszą przyjść do więzienia, w którym był osadzony ich mistrz. Muszą wziąć jego ciało i przy tym ciele nawet nie było jego głowy. Jak byś się czuł, gdybyś był jednym z jego uczniów? Ja myślę, że zawalił się im w tym momencie cały ich świat. Wszystko runęło. Musieli być zdruzgotani. Ile pytań wobec Boga musiało być w ich wnętrzach i w ich sercach w tym momencie? Wiesz, dużo łatwiej jest powiedzieć, jeżeli Bóg za nami, to któż przeciwko nam, ale dużo trudniej jest powiedzieć, mieć świadomość Bożej obecności, gdy dzieją się takie rzeczy. Gdy pogrzebali ciało Jana Chrzciciela, wiemy, gdzie poszli? Do Jezusa. To była najlepsza rzecz, jaką mogli zrobić. Jest napisane, że przyszli i wszystko powiedzieli Jezusowi. Chcę ci powiedzieć, jeżeli w twoim życiu są sytuacje, których nie rozumiesz, jeżeli są wydarzenia, które ciebie zatapiają, przeciwko którym się buntujesz, przyjdź z tym do Jezusa. Przyjdź z tym do Niego. Nawet z tym całym żalem, pretensją, a nawet buntem, który jest w tobie. Przyjdź do Niego. On nie czeka na nasze gładkie, ułożone, wielokrotnie powtarzane słowa modlitwy. On dużo bardziej woli usłyszeć prawdziwy krzyk mojego i twojego serca. On nie potępi, on nie odrzuci, nie ukaże, nawet gdy będziesz mój swój ból wykrzykiwał prosto w twarz, on będzie ciebie słuchał. możesz przyjść z tym wszystkim, czego nie rozumiesz, co ciebie tak strasznie boli. Do Jezusa. Właśnie tak zrobili uczniowie Jana. Jak zareagował Jezus, gdy o tym usłyszał? Jaka jest reakcja Jezusa? Ta reakcja Jezusa pokazuje mi z jednej strony, jak bardzo był człowiekiem, podobnym do nas. Jest napisane, że oddalił się na puste miejsce. Chciał być sam. Chciał być sam. Nie wiem, jak ty, ale ja wiem, jak jest w moim życiu. Gdy są trudne momenty, to szukam samotności. Szukam miejsc i chwil, w których mógłbym być sam. Z nim. To nic niewłaściwego, gdy reagujesz w ten sposób, w tych trudnych momentach. O czym mógł myśleć Jezus? No, z pewnością o śmierci swojego przyjaciela, ale również o swojej zbliżającej się śmierci. I pomyśl, w chwili, gdy najbardziej potrzebujesz ciszy, samotności, wyciszenia, takiego czasu, by wszystko poukładać, przemyśleć, pojawiają się ludzie, którzy chcą ci zabrać tą odrobinę refleksji i samotności tego czasu, którego tak bardzo potrzebujesz. Jak byś zareagował? Ja wiem, jak ja bym zareagował. Potraktowałbym tych ludzi jak intruzów. A jak zareagował Jezus? Jak zareagował Jezus? Jak inny jest Jezus od ciebie i ode mnie. A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludzi i nie zdenerwował się. Nie powiedział, przyjdźcie później. Wiesz, co powiedział? Co jest napisane o nim? Ulitował się nad nimi. Uzdrowił chorych spośród nich. Z drugiej strony, jeżeli widzisz człowieka, który jest mocno dotknięty smutkiem czy cierpieniem, to nie odbieraj mu ciszy i samotności, czy tej refleksji, wyciszenia, jakiego potrzebuje, z byle jakiego powodu. Ale gdy nawet tobie jest bardzo ciężko, a przyjdzie ktoś z rzeczywistym problemem, to zechciej się na niego otworzyć. Taki był Jezus. W 15 wersecie uczniowie Jezusa tym razem wchodzą na scenę. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego, znaczy do Jezusa uczniowie Jego, i rzekli, miejsce to jest puste, godzina już późna. Co te słowa pokazują i mówią nam o Jezusie? Przychodzą do Jezusa w imieniu całego tego tłumu, mówią, miejsce jest puste, godzina już późna, rozpuść ten lud. Co to naprawdę o nich mówi? Co to pokazuje o nich? Jako o ludziach. Wiesz, to pokazuje jedną rzecz. Oni rozumieli ludzi, wśród których byli. Oni rozumieli potrzeby ludzi, wśród których się znajdowali. Oni rozumieli, byli świadomi sytuacji i potrzeb tych ludzi. Oni o tym wiedzieli. Oni nie byli wylogowani z ich świata. Oni naprawdę czuli to, co czuli ci ludzie, wśród których byli. I myślę, że do tej pory te słowa nie stanowią dla mnie żadnego problemu, jeśli chodzi o to, co oni mówią. I rzekli, miejsce to jest puste, godzina już późna. I wiesz, gdzie zaczyna się dla mnie problem? Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. Tutaj pojawia się pewien problem. Jaki? Wyobraźmy sobie sytuację takiego chłopaczka, który jest w 5. klasie szkoły podstawowej, zmaga się z bardzo trudnym zadaniem matematycznym. Akurat tak się stało, że do jego domu przyjechał i odwiedził jego rodziców profesor matematyki gdzieś z jakiejś uczelni, nie wiem, w Poznaniu, jak chcecie. I teraz ten człowiek, który chodzi do 5. klasy szkoły podstawowej, zaczyna podpowiadać temu profesorowi, jak rozwiązać to zadanie. No, chyba by trochę to dziwnie wyglądało, nie? Jak taki człowiek podpowiadałby takiemu znawcy matematyki. Uczniowie przychodzą do Jezusa i mu coś podpowiadają. Niedobrzy uczniowie. Ty nigdy Panu Bogu nie podpowiadałeś?
czy nigdy nie podpowiadałeś Panu Bogu? Jak często w naszym życiu, szczególnie gdy są trudne sytuacje, wymyślasz sobie jakiś scenariusz tego, jak ta sytuacja ma być rozwiązana, jakie ma być wyjście z tej sytuacji, ale wiesz, że sam tego nie jesteś w stanie dokonać, uczynić, żeby to stało się rzeczywistością, więc co robisz? Zaczynasz wołać do Pana Boga, chociażby w modlitwie, ażeby wypełnił twój scenariusz. Zgadza się? Ty masz najlepszy scenariusz, tylko brakuje ci mocy, żeby on się zmaterializował, wypełnił w życiu. I wtedy raz usilnie oczekujesz tego, że on wejdzie w tą scenę, w tą sytuację i wypełni tą twoją wizję, tą twoją drogę, to twoje rozwiązanie, jakie narysowałeś w swoich myślach. Myślę, że ta cała ich argumentacja, miejsce jest puste, godzina późna, to są wszystko argumenty, które przemawiają na korzyść ich scenariusza. A ich scenariuszem co jest dla tej sytuacji, dla tych ludzi? Niech odejdą. Niech odejdą. Jak na to reaguje Jezus? Mieli potężne, logiczne uzasadnienie dla tego rozwiązania. Argumenty były za taką opcją. A jakie jest rozwiązanie Jezusa? Dla nich odejść. A co mówi Jezus? Diametralnie coś przeciwnego. Mówi, nie trzeba, żeby odchodzili. Dla nich rozwiązanie sytuacji jest, niech odejdą, a Jezus w tej samej sytuacji nie trzeba, żeby odchodzili. Gdybym ja był na miejscu uczniów, to to stwierdzenie Jezusa, nie trzeba, żeby odchodzili, to by mnie jeszcze nie dźgnęło. Ale to, co Jezus dalej powiedział, to by mnie naprawdę dźgnęło. Nie trzeba, żeby odchodzili. Co dalej powiedział? Wy im dajcie. O, tutaj już przesadził. My? Ja? Ile było tych mężczyzn? Do tego dodać trzeba tyle samo kobiet i jeszcze dwa razy więcej dzieci. Jak masz taki pomysł, że nie muszą odchodzić, no możesz mieć. Ale gdy mówisz, że my mamy ich nakarmić, no to coś tu nie gra. Myślę, że byli oburzeni w pierwszym momencie, gdy to usłyszeli. Jak reagują? 17 werset to pokazuje, jak reagują. Co robią? Włącza im się kalkulator, tak jak nam. Maszynka do liczenia. Podejdź mi do tego racjonalnie. 5 chlebów, 2 ryby. Ponad 10 tysięcy ludzi. O czym mówisz, Jezu? Popatrzcie, co mówią. Mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby. Czy coś wam się nie podoba w tym zdaniu, które powiedzieli? Mamy tutaj, i mi się nie podoba to słowo, które tutaj pada, tylko 5 chlebów i 2 ryby. Tylko to mieli? Stwórca Wszechświata. Ten, który stworzył miliardy gwiazd, miliardy galaktyk. Jest wśród nich. A oni co widzą? 5 chlebów, 2 ryby. To wszystko. Gdyby uczniowie powiedzieli, mamy tutaj 5 chlebów, 2 ryby i mamy Ciebie, Bożego Syna i zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz, to by to inaczej brzmiało, prawda? Ale popatrzcie, jak często w trudnej sytuacji, jaka się dzieje w naszym życiu, widzimy tylko problem. Tylko nasze nikłe albo żadne możliwości poradzenia sobie z danym problemem, z daną sytuacją, z danym człowiekiem, z danym brakiem. Wylatuje nam w ogóle ta świadomość, że jest Jezus, że jest Pan, do którego należy wszystko, co jest na niebie i na ziemi, któremu dana jest wszelka władza, wszelka moc, wszelki majestat. Dlaczego się czujemy
tacy zdołowani, tacy przygnieceni przez tę sytuację? Dlatego, że patrzymy na swoje możliwości. Na to, co my możemy. Na nasze możliwości rozwiązania danego problemu, zaspokojenia potrzeby. I w ten czas odkrywam, że mam bardzo niewiele. Tak jak zrobili to uczniowie. To pytanie im coś uświadomiło, jak niewiele mieli. 5 chlebów i 2 ryby. Zbyt często mnie i tobie umyka ten fakt. Kim jest Jezus? Kim On jest? Powiedzieli o tych 5 chlebach, o tych 2 rybach, aby pokazać, że to, co mieli, nie było żadnym rozwiązaniem dla tej sytuacji, tak? No po to postawili to w kontraście do tych 15 000 ludzi. Po to te liczby. A co robi Jezus? Popatrzmy na 18 werset. Jezus zainteresowany jest tą odrobiną, która dla nich była tylko argumentem, że nic z tym nie da się zrobić. Jezus tym, co było dla nich niczym, był zainteresowany. Nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji. Nie wiem, jaki jest twój scenariusz, który ma doprowadzić do tego, że wyjdziesz z tej sytuacji, w której jesteś, czy jest twoja rodzina. Ale chcę, żebyś wiedział na podstawie autorytetu Bożego Słowa, że jego rozwiązanie może być diametralnie różne od twojego. I to, co dla ciebie jest oznaką słabości i tego, że nic z tym nie można zrobić, dla Boga może to być możliwość. Dla uczniów, jak już powiedziałem, rozwiązaniem było niech odejdą. Jezus, jego scenariusz przewidywał coś innego. Niech nie odchodzą. Jaki jest twój scenariusz dla miejsca, w którym jesteś? Co dalej się dzieje? Gdybyśmy popatrzyli na to wydarzenie, które jest opisane przez innych ewangelistów, że te chleby, o których oni wspominają, to nawet nie były ich chleby. Tak naprawdę to były kanapki, jakie wyposażyła jednego 12-latka mama, bo szedł posłuchać nauczyciela. Dała mu 5 małych bułeczek i 2 ryby. I on dał, widząc w tej sytuacji, co się dzieje, dał to, co miał, to swoje śniadanie jednemu z uczniów, Andrzejowi. Zobaczmy dalej, jak się rozwija historia i co każe robić Jezus według opisów innych ewangelistów. Jezus poleca uczniom, żeby zaczęli ten tłum rozsadzać w takich grupach po 50 i po 100. Wyobrażasz sobie pytania, jakie słyszeli ze strony tych głodnych ludzi? Po co to robicie, nie? Na co tu, jakiś catering się pojawi? Mogło to wyglądać na zupełnie bezsensowne działanie, nie? Przecież tu był potrzebny chleb, a nie sadzanie ludzi. Przecież logicznym było rozwiązanie tak, aby poszli i kupili sobie żywności. Są na pustym miejscu, głodni, a ty im każesz się wygodnie rozsiąść. A zapada zmierz. I za chwilę już nie będziesz żadnych możliwości rozwiązania tej sytuacji. My byśmy chętnie rozsadzili tych ludzi, gdybyśmy widzieli już taką górę bochenków, nie? O, w ten czas by nam takie rozsadzanie dobrze szło. Wiecie, ja przez długi czas, jak czytałem tę historię, to jak sobie wyobrażałem, że jak Jezus pomodlił się, złamał ten chleb, to się tak cudownie te bochenki pomnożyły i taka była góra chleba. Ale to myślę, że to nie jest właściwy trop i właściwe wyobrażenie tej sytuacji. Jezus złamał ten chleb i tę złamaną część dał jednemu z uczniów. I wyobraź sobie, że masz tą złamaną część. Taki kawałek odłamany. Idziesz do grupy ludzi, w której siedzi 100 facetów. To ile byś dał temu pierwszemu? Odrobinkę, nie? Przecież masz jeszcze 100 następnych. Niektórzy egzegeci próbują mówić, że to taka była Eucharystia. Tu się nikt nie najadł. To mam problem z 12 koszami. Wiesz, kiedy zaczął się dziać ten cud? Gdy uczniowie zaczęli dawać to, co mogło zaspokoić ich potrzebę. I głód. Po pierwsze, gdy byli gotowi to dać Jezusowi, a potem tę odrobinę, którą otrzymali od Jezusa, byli gotowi tą odrobiną podzielić się z kimś, kto był obok. Kto tego bardzo potrzebował. I w ten czas, dopiero w ten czas zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe. Gdybyś prześledził wszystkie opisy z Ewangelii, które mówią o tych momentach, gdy Jezus rozmnażał chleb, to nigdy nie znajdziesz takiego opisu, w którym Jezus na przykład zamienia kamień w chleb. Mógłby to zrobić? No dlaczego nie? Ale nigdy nie zrobił. Mógłby zamienić trawę albo patyki w ryby? Mógłby? No jaki problem dla niego? Albo liście. Zrobił? Nigdy. A jak zawsze dokonywał tego cudu? Zawsze z tej odrobiny, którą przyniósł mu człowiek. Zawsze z tej odrobiny, którą przyniósł mu człowiek. Słuchaj. Jeżeli chcesz zacząć doświadczać Boga, jeżeli chcesz zobaczyć Boga takiego, jakiego nie znałeś, który zacznie działać w niezwykły sposób w twoim życiu, to musisz być gotów przynieść Jezusowi tę odrobinę, dzięki której żyjesz, która ciebie utrzymuje przy życiu. Musisz być gotów dać to do Jego dyspozycji. I gdy to zrobisz, On zacznie robić rzeczy, które się nie mieszczą w twoich największych wyobrażeniach. Tak jest Jezus. Biblia mówi, że jedli wszyscy, byli nasyceni, zebrali pozostałe te drobiny, napełnili nimi 12 pełnych koszów. 12 koszów. Nie ma co za dużo spekulować, dlaczego akurat 12. Myślę, że było 12 uczniów. Jezus chciał im dać lekcję. Wyobrażasz sobie, idziesz taki ciężki, kosz dźwigasz na swoim ramieniu, idziesz po jakiejś piaszczystej drodze, nie po jakimś eleganckim chodniku i wgniata cię w ziemię coś, czego nie powinno być. Taka analiza. Nie? Dobrze się myśli w ten czas nad swoją niewiarą. 22 werset mówi, że Jezus wymógł na uczniach, aby wsiedli do łodzi. Ciekawe. Najpierw uczniowie chcieli wymóc na Jezusie, żeby rozpuścił tłum, a teraz Jezus musi ich jakby siłą odprawiać z tego miejsca. Dziwne, nie? Wiesz dlaczego? Bo oni są bardzo podobni do nas. Jak Pan Bóg coś uczyni, zadziała, to my byśmy tak siedzieli, celebrowali, mówili, napawali się tym, świętowali, tak mówili, byli ciągle w tym samym miejscu, nie? I chcieli do tego wracać i tak bez przerwy w kółko o tym, co się wydarzyło. A Jezus musiał rozpuścić lud i musiał również uczniów oddalić z tego miejsca. Wiesz dlaczego?
bo byli inni ludzie, którzy potrzebowali Ewangelii. Bo byli inni ludzie, którzy potrzebowali Jezusa. Jeżeli chrześcijanie znajdą się w takim miejscu, że tak tylko sobie siedzą i celebrują i mówią, jak to było wspaniale, to Jezus najchętniej, myślę, taką rzecz by zrobił, żeby tych ludzi z tego miejsca, gdzie tak celebrują i ciągle mówią o tym, co było, takich rozpuścił. Czasami musi używać siły, żeby ich rozpuścić. Żeby wreszcie poszli tam, gdzie powinni być. Tam, gdzie są głodni ludzie. Którzy nie słyszeli o tych cudach, o których oni bez przerwy mówią, o których bez przerwy celebrują. Oni nigdy czegoś takiego nie doświadczyli. Wymóg na uczniach, aby odeszli z tego miejsca. Tekst mówi, jak gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę. Po co? Aby być z Ojcem. I to jest następna niesamowita rzecz, jeśli chodzi o Jezusa. My, jak nam coś się uda, Pan Bóg nas do czegoś użyje, to lubimy sobie w takiej glorii trochę pochodzić, nie? Tak się trochę ponapawać. Jak inny jest Jezus. Naprawdę mu nie zależało na podziwie tego tłumu. Chciał być z Ojcem. Chciał mu podziękować. Tymczasem łódź miotana przez falę oddaliła się, wiatr bowiem był przeciwny. Jest napisane, że w 25 wersecie o Jezusie, że przyszedł do nich, idąc po morzu. Jak ludzie o tym słyszą, to im się to w głowie nie mieści. Że szedł po wodzie. Wyobraź sobie, że pojechałeś na wycieczkę gdzieś do Afryki, gdzieś znalazłeś się w jakimś kenijskim buszu, spotkałeś tam buszmenów, którzy nigdy nie opuścili tego równikowego lasu i mówisz im, że po wodzie można chodzić. Uwierzyliby? No jakbyś 2 tygodnie im mówił o tym, że można chodzić po wodzie, uwierzyliby? A jakbyś ich wsadził samolot w styczniu, przywiózł do Polski i na 10 sekund puścił na zamarznięte jezioro, uwierzyliby? W ciągu 10 sekund, a nawet szybciej, nie? Czy myślisz, że ten, który sprawia, że dzisiaj woda może być tak stabilna i twarda, jak stół, ten, który stworzył ten potężny świat, miliardów galaktyk, jeszcze więcej gwiazd, czy dla niego było zbyt trudną i niemożliwą do zrobienia rzeczą, żeby trochę sobie mógł przy ładnej pogodzie, przy braku niskiej temperatury trochę sobie po wodzie pochodzić? Myśli, że to przekraczało jego możliwość? To jest niemożliwe dla mojej i dla twojej niewiary. Ale nie dla tego, do którego należy wszelka władza, wszelka moc, wszelki majestat. Jezus przychodzi, idzie po tej wodzie. Jak na to reagują uczniowie? Strachem, lękiem. Dlaczego tak reagują? Nie znali takiego Jezusa. To przerastało wszystko to, co do tej pory oni wiedzieli, czego doświadczyli, jeśli chodzi o jego osobę. To przekraczało wszelkie ich wyobrażenia. Jak reagują? Strachem, tak jak my. Wiesz, że Jezus może przyjść ze swoim działaniem w taki sposób do twojego życia, że nie będziesz go rozpoznawał, że to on? Że nawet będziesz się mógł bać, bo by ci się wydawało, że ten postawił cię na krze albo na takim gruncie, który się zapada? Bóg? Bóg w taki sposób może przyjść do mojego życia? Jest nawet napisane, że ze strachu krzyknęli. No przecież to wiadomo wszystkim, że jak jest zjawa i się krzyknie, to zjawa ucieknie, nie? Co ich przekonuje do tego, że to był Jezus? Pomimo tego, że to, co oglądali, tak przerastało, to wszystko, co znali, co jednak sprawiło, że oni jednak doszło do nich, że to był Jezus? Co to sprawiło? Że rozpoznali w nim Jezusie. Jezusa. Słowa Jezusa. Poznali go po słowie. Gdy zaczął do nich mówić, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. To ich przekonało. Jeszcze przez moment popatrzmy na jednego z jego uczniów, na Piotra. 28 werset mówi o nim. Cytuję Piotra. Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jakbyś zapytał tych pozostałych 11, czy oni wierzą, że można do Jezusa przyjść idąc po wodzie, to co oni by powiedzieli? No, że można, pozytywnie by wyznawali, nie? A ilu z nich wyszło? Z tych 11 żaden. Problem w tym, że nie było wśród tych 11 żadnego, który chciałby zaryzykować. Wyobraź sobie, że ty jesteś tym, którym wyszedł, który wyszedł Piotrem i stawiasz pierwszy krok. Wyobrażasz sobie, jakbyś stawiał ten pierwszy krok? Jestem ciekaw, co myśleli ci inni, którzy byli tych 11, którzy siedzieli w łodzi w tym momencie. Na co czekał Piotr? Panie, jeśli to ty jesteś, na co on czekał? Na słowo Jezusa. Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Boże, ja chcę tylko wiedzieć, czy to jest twój pomysł. Jeżeli to jest twój pomysł, to ja w to wchodzę. I usłyszał. Chodź. Już mnie nic innego nie obchodzi. Jeżeli to jest twój pomysł, ja idę. I to jest wiara. I to jest wiara. Czy naprawdę chcesz wiedzieć, czego Bóg oczekuje, jakie są jego zamiary dla twojego życia? Czy naprawdę chcesz to wiedzieć? Jeśli to jest coś, czego pragnę najbardziej. W ten czas jestem w najbardziej bezpiecznym miejscu. Nawet gdy jestem na tafli niezamarzniętej wody. Czy naprawdę chcesz wiedzieć, czego Bóg w tym momencie oczekuje od twojego życia? Ludzie mogą mówić, z tej sytuacji nie ma wyjścia. To jest nie do zrobienia. Słowo Jezusa, jego ocena może być zupełnie inna. I to jest naprawdę jedyna ocena, jedyna perspektywa, która ma znaczenie i która się liczy. Nie trzeba, żeby odchodzili. Wydajcie im jeść. Jeżeli on coś mówi do ciebie i do mnie, to jest jego wolą dla ciebie i dla mnie, to tak naprawdę to już się stało. Dla niego nie istnieje czas. Jeżeli on czegoś pragnie dla ciebie i dla mnie, to jest potrzebne tylko posłuszeństwo. Jeżeli on czegoś pragnie i ty zaczynasz to robić, to jest najlepsza sytuacja, w jakiej możesz być. Wiesz dlaczego? On bierze całą odpowiedzialność i płaci wszystkie rachunki. Rozwiązuje wszystko to, co jest niemożliwe. To jest Jezus. Panie, powiedz tylko słowo. Jest w Tobie takie pragnienie? Jest w Tobie taka modlitwa? Czy naprawdę jesteś gotów, by usłyszeć to, czego Bóg pragnie dla Ciebie? Piotr chciał. I zaczęła się dziać kolejna niemożliwa rzecz, tym razem w życiu Piotra. Chodził po wodzie, przyszedł do Jezusa. Ale wiesz, Piotr jest taki jak ty i ja. No przecież wiadomo, że po wodzie chodzić nie można, nie? Zaczął tonąć. I znowu coś mówi do Jezusa. Ale zwróć uwagę na to, jak tym razem mówi. Nie mówi, Panie, jeśli to Ty jesteś, to mi pomóż. Tak mówi? Panie, ratuj mnie. Może to najbardziej potrzebny okrzyk z Twojej strony do Pana Boga w sytuacji, w której jesteś. Panie, ratuj mnie. On jest gotowy usłyszeć ten Twój krzyk. Czy masz świadomość, że toniesz? Czy masz świadomość, że On jest Panem? Czy Go posłuchasz? Jest napisane, że Jezus chwycił Piotra, wyciągnął go i rzekł, i zobaczcie, daje mu tytuł w 31 wersecie. Małowierny. Jeżeli Jezus tak mówi o Piotrze, który chodzi po wodzie, to co on może powiedzieć o tobie i o mnie? Ale Jezus nie wsadził go pod wodę, żeby jeszcze lepiej opanował tę lekcję. My byśmy tak może zrobili, ale nie Jezus. Wyciągnął go i obaj wracają do wody, do łodzi. Jeden suchy, drugi mokry. Ale obaj chodzili po wodzie. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z tych 11, którzy ciągle siedzą w łodzi. My też często krytykujemy brata Piotra, nie? Czasem się kazania słyszy jako o przykładzie tutaj niewiary. Wiesz, najczęściej ci krytykujący to są tacy ludzie, jak pozostali uczniowie. Siedzą w łodzi. Nigdzie nie wyszli. Niczego nie zrobili. Niczym nie zaryzykowali. Siedzą w swoim bezpiecznym miejscu i to, na co ich stać, to krytyka. Tych, którzy odważyli się wyjść. Tych, którzy zaryzykowali. Z drugiej strony, gdy wchodzisz w coś, czego chce dla ciebie Bóg, to żadne ryzyko. To żadne ryzyko. To najbezpieczniejsze miejsce, dużo bezpieczniejsze niż w łodzi. Gdy On chce, żebyś był na wodzie, to na wodzie twoje miejsce jest dużo bardziej bezpieczne niż w ten czas, gdy siedzisz w łodzi. A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał i zobaczcie na reakcję pozostałych. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę ty jesteś Synem Bożym. Tak sobie myślałem, dlaczego nie złożyli tego, nie poczynili tego wyznania w tym momencie, gdy Jezus nakarmił ponad 20-tysięczny tłum ludzi. Ale teraz, w łodzi, przemoczeni, przerażeni, takie wyznanie, dziwne. Wiesz dlaczego? Bo Pana Boga tak naprawdę zaczynasz poznawać w ten czas, gdy wyjdziesz ze sfery swojego bezpieczeństwa. Pana Boga naprawdę zaczynasz poznawać wtedy, gdy wyjdziesz ze sfery swojego bezpieczeństwa. Poznasz wówczas takiego Boga, jakiego do tej pory nie znałeś. I w ten czas możesz uczynić tylko jedną rzecz. Możesz Go podziwiać. I to, na co ciebie stać, to wdzięczność i podzięka. Twoja uwaga już nie jest niczym innym zaabsorbowana, ani pochłonięta. Ani koszami, ani mnóstwem ludzi, ani czymkolwiek innym. Powstaje pytanie, kim on jest? Tak długo niby go znam, tak niewiele o nim wiem. Kim on jest? Całe twoje myślenie, cała twoja uwaga jest umieszczona w jednej osobie. W Jezusie. Kończąc, chcę powiedzieć, żebyś nie dawał rad Panu Bogu. Gdy stoisz przed zadaniem, przed problemem, po prostu nie podpowiadaj Panu Bogu. Nie rób tego. Po drugie, bądź gotowy, żeby się uciszyć. Wiecie, my zbyt często za dużo próbujemy do Pana Boga mówić. O swoich myślach, o swoich pomysłach, o swoich scenariuszach, o swoich rozwiązaniach. Dużo częściej potrzebujemy tego, żeby się przed Nim wreszcie uciszyć, zamknąć, żeby zacząć Go słuchać. Żeby zacząć Go słyszeć. Tego, co ma do powiedzenia. I uważaj, że Boża rada może być zupełnie inna od twoich pomysłów, od twoich rozwiązań. Nie trzeba, żeby odchodzili. Nie trzeba, żeby zniknął problem. Jezus ma rozwiązanie. Co więcej, ty możesz być rozwiązaniem. Nie patrz tylko na to, co masz. Bądź świadom tego, kogo znasz. Mam tutaj tylko 5 chlebów, 2 ryby i Jezusa, Stwórcę i Pana nieba i ziemi. I jestem po Jego stronie. To ma znaczenie. To coś znaczy. Nie dlatego, że ja jestem po Jego stronie, ale to ma znaczenie, kim On jest i że jestem Jego dzieckiem. I bądź świadom, że bez tej twojej odrobiny, którą dasz do Jego dyspozycji, nie będziesz oglądał cudów w swoim życiu. Amen.